Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic.
Zdumienie i smutek odbiły się na ich twarzach. Ależ dlaczego? Nie mogę. Czy są jakieś przeszkody hermetyczne? Zapytała tajemniczo brunetka. Mam swoje powody. Hrabina Koniecpolska załamała ręce. Mistrzu, wyjawić nam. Może to jakieś głupstwo. Tam machnął ręką. Ja się nie znam na tych rzeczach. Brunetka oburzyła się. Pan się nie zna? Proszę, mistrzu, z nas nie żartować. Zresztą pani Lala ma objawienie, że tylko pan może być wielkim trzynastym. Kiedy ja nie mam czasu, irytował się Dyzma. Mistrzu, to panu tak mało czasu zajmie. Przecie misteria będą odbywały się tylko raz na miesiąc. Nie chcę. Obie panie spojrzały na siebie z rozpaczą. Nagle brunetka podniosła ręce do góry i zawołała tragicznym szeptem. Imieniem wszechmogącego zakonu zaklinam ciebie. Otwórz serce dla trzech promieni wiekuistych. Pani Lala skrzyżowała ręce na swoim wydatnym biuście i z nabożeństwem pochyliła główkę. Nikodem trochę przestraszył się. Na ogół nie był przesądny, lecz na wszelki wypadek wolał nie odrzucać możliwości istnienia kobiet o złym oku, które mogą urok na człowieka rzucić. Przysadkowata panna Stella miała takie niesamowite oczy i tak je wlepiała w niego, że zrobiło mu się nieprzyjemnie. Poskrobał się w ciebie. Tak, zaraz, bez namysłu to nie mogę, trzeba się zastanowić. Brunetka z triumfem spojrzała na panią Lalę i zawołała. Ależ naturalnie, niech mistrz rozkazuje. Chociaż wiemy od pana Terkowskiego, który jako wtajemniczony twierdzi, że pan posiada tajemniczą moc. A zatem, co tam Terkowski wie, przerwał Dyzma zły, że nie udaje mu się wykręcić. Ja sam nie wiem, o co się właściwie rozchodzi, co ma być. W tej chwili, mistrzu, zatrzymała go brunetka i sięgnęła do torebki. W tej chwili dam mistrzowi statut loży i wyznanie trzech kanonów wiedzy. Wydobyła z torebki małą broszurkę i kilka arkuszy zapisanych maszynowym pismem, podając to wszystko Nikodemowi. Doskonale. Pan mistrzu, rozejrzyj się w tym. 2 godziny wystarczą, prawda, Lalu? Zatem żegnamy, zostawiamy tu pana samego. O 7 przed obiadem zgłosimy się, by z ust mistrza usłyszeć decyzję ostateczną. Niech mądrość gwiazdy prostuje drogi twoich myśli. Obie skłoniły się i w milczeniu wyszły. Powariowały baby, ciężka cholera, zaklął Dyzma i z rozmachem cisnął trzymane w ręku papiery w kąt pokoju. Był w szczerym kłopocie. Wszystko to spadło nań tak niespodziewanie, a pachniało jakimś ni to grubym szwindlem, ni to kombinacją z duchami. Że też tym ludziom takie rzeczy w głowie. Forsę mają, znaczenie mają, a wymyślili jeszcze coś takiego. Z byka baby spadły, czy co? Rosła w nim złość, że podstępem dał się zwabić tutaj. Gdyby to było w Warszawie, poszedłby do domu i już. Jednakże trzeba było zobaczyć, co tam stoi w tych papierach. Podniósł broszurę i zaklął. Była drukowana po francusku. Byłby ją znowu rzucił na ziemię, gdyby nie winieta, a raczej rysunek ten go zaciekawił. Wyobrażał dużą salę bez okien. W pośrodku na tronie siedział chudy facet z czarną brodą i zamkniętymi oczyma. Nad jego głową jaśniała 3-promienna gwiazda i 3 płonące pochodnie. Dookoła plackiem na ziemi leżały nagie kobiety. Policzył końcem zapałki. 12. Aha, to te niby pątniczki, a tym facetem to ja mam być. Co za cholera. Przerzucał kartki. Na ostatni też był rysunek, na widok którego wzdrygnął się. Przedstawiono tu kozła o 12 rogach. Kozła z twarzą ludzką. Dyzma teraz już nie miał wątpliwości. Diabeł. Nie należał do wierzących ani do praktykujących, jednakże teraz uznał za stosowne przeżegnać się, po czym na wszelki wypadek chwycił się za guzik. Fuh, świnie. Z kolei zabrał się do maszynopisu i z ulgą skonstatował, że jest sporządzony w języku polskim. Czytał bardzo uważnie, niektóre ustępy po 2 i 3 razy, a pomimo to wielu rzeczy nie rozumiał, głównie dlatego, że nie znał znaczenia całej masy wyrazów. Skombinował z całości, że chodzi o stwarzanie zrzeszeń siostrzanych, że celem takiego zrzeszenia ma być zbliżenie się do ideału trzech praw – życia, miłości i śmierci, że najwięcej mądrości zyskuje się przez rozkosz ducha, ciała i rozumu, że w tym celu 12 pątniczek musi podjąć jakąś łaskę niewolnictwa i wybrać dziewicę, orędowniczkę, która wyszuka pana woli, mistrza gwiazdy, dawcę zrozumienia, którego to nazywać będą wielkim trzynastym. Tu dowiedział się, że wybraniec taki musi odznaczać się wybitnymi talentami, być człowiekiem mądrym, twórczym, płodnym, a przede wszystkim człowiekiem niesłychanie silnej woli i pełni zdrowia fizycznego. Wielki XIII funkcję swoje pełni przez lata 3, po czym wybierają następnego. Paragraf ten zawierał adnotację, że Wielki XIII ma prawo bezwzględnie rozkazywać pątniczkom, a nieposłuszeństwo karać może według uznania. Natomiast za zdradę tajemnic loży jest tylko jedna kara – śmierć. Następowały opisy obrzędów, gdzie była mowa o zespoleniu duchem i ciałem, o piciu wina, modlitwach i rozmowie ze zmarłymi. Na końcu były ostrzeżenia przed porównywaniem zakonu z kultami czarnej czy białej magii. Nikodem złożył maszynopis i zamyślił się. Niewątpliwie wszystko to było jakąś sitwą, gdzie nie obchodzi się bez diabła. Dużo dałby za to, żeby mógł o tym wiedzieć przed wyjazdem z Warszawy. Oho, wówczas i 10 hrabin nie potrafiłoby wyciągnąć go tutaj. Ale teraz? Kto wie, co te pątniczki z nim zrobią, jeśli odmówi. Wtajemniczyły go i w obawie, by ich nie wsypał, gotowemu jaką krzywdę zrobić. Przecie tu powiedziane, że za zdradę mogą ukatrupić. Ad przyczepiły się, ścierwo. Wpakował ręce w kieszenie spodni i chodził po pokoju. Przyszło mu na myśl, że z drugiej strony rzecz jednak nie wygląda tak strasznie. Bo jeżeli on tam będzie głównym, jeżeli odeń będą wychodzić rozkazy, co zaszkodzi spróbować. W każdym razie lepsze to, niż żeby miały mi dosypać jakiej trucizny, czy zrobić na mnie machlojkę z diabłem. Jeżeli z każdą minutą skłaniał się bardziej ku przyjęciu dziwacznej propozycji, odgrywała w tym rolę i pewnego rodzaju ciekawość, co też to będzie. Obawę, czy potrafi być tym samym XIII i do tego wielkim, uspokajała notatka w maszynopisie, zaznaczająca, że mistrz jest duchowym przewodnikiem loży, zaś formalne kierownictwo i celebracja obrzędów spoczywa na barkach siostry orędowniczki. Gdy z wybiciem 7 zapukano do drzwi, był już gotów z postanowieniem. Zaniepokoiło go to, że teraz zjawiła się tylko panna Stella. Obecność hrabiny Koniec Polskiej z jej żywymi ruchami i roześmianymi oczyma dodawała bowiem całej historii bardziej ziemskiego charakteru. Natomiast brunetka miała w sobie coś demonicznego, a nadto robiła wrażenie bardzo uczonej i surowej. Zamknęła drzwi za sobą i Nikodem odniósł nagle takie wrażenie, jak człowiek, który w pustym zaułku spotyka uzbrojonego w gruby kij przeciwnika. Już 7, wymówiła prawie barytonem. 7, uśmiechnął się Dyzma. Rzeczywiście, jak ten czas leci. Jakaż jest pańska decyzja? Spodziewam się, że nie odrzucasz nakazu objawień. Nie, nie odrzucam, zapewnił Nikodem. Pochyliła się nisko, tak nisko, że rozłożysty jej biodra wraz z suto uposażonym otoczeniem wysunęły się ku górze do złudzenia, przypominając bizantyńską kopułę. Nagle wyprostowała się i głosem patetycznym wyrzuciła z siebie jakieś pytanie po łacinie, po czym wpiła w Dyzmę wzrok żądający odpowiedzi. Nikodem skurczył się w sobie i z rozpaczą pomyślał: czego ta wydra jeszcze czepia się? Panna Stella przeczekała chwilę i powtórzyła łacińskie pytanie. Nie było wyjścia. Trzeba było coś odpowiedzieć. Nikodem gorączkowo przebiegał myślą przez wszystkie strzępy słów łacińskich, jakie znał z kościoła i ze szkoły. Nagle rozjaśniła mu się dusza i odpowiedział: Terra est rotunda. Nie pamięta już, co to znaczy, tym mniej wiedział, czy jego odpowiedź ma jakiś związek z pytaniem, lecz chociaż cały zlany był zimnym potem, cieszył się, że przecież coś odpowiedział po łacinie i to widocznie nie bez sensu, gdyż brunetka znowu głęboko się pochyliła i krzyżując ręce na piersi odparła: wola twoja, mistrzu. Następnie otworzyła drzwi i całkiem już zwykłym głosem oznajmiła, że obiad jest podany. Obiad był suty i wykwintny. Zastanowiło Dyzmę tylko to, że nie dano do stołu nawet wina, gdy zaś jedna z hrabianek czarskich kapryśnie dopominała się o krople czegoś mocniejszego dla animuszu, pani Koniec Polska z uśmiechem, lecz stanowczo odmówiła: nie, moja złota, teraz nie, nie śpiesz się. Zresztą w ogóle nastrój stał się poważniejszy. Na twarzach wystąpiły rumieńce, niektóre panie ze zdenerwowania nic nie jadły, w spojrzeniach uparcie wracających do Nikodema błyskały ogniki niepokoju. Gdy przeszli do buduaru na czarną kawę i służba oddaliła się, pani Lala wyjrzała do sąsiedniego pokoju, by upewnić się, że nikt ich nie podsłuchuje, po czym dała znak brunetce. Ta wstała i wśród ogólnej ciszy zaczęła mówić: szanowne panie, zanim będę mogła was nazwać siostrami, szanowne panie i ty, panie, nisko ukłoniła się Dyzmie, teraz rozejdźcie się do swych pokojów, by oddać się kontemplacji, by duchem i ciałem przygotować się do wielkiego misterium, które rozpocznie się punktualnie o północy. Macie w samotności oczyścić myśli wasze od spraw powszednich, macie zdjąć odzież pospolitą i przywdziać szaty białe, które znajdziecie przygotowane. Tak gotowi macie czekać na mnie, która po każde z was przyjdzie. Rozejdźcie się i czuwajcie. Wypowiedziawszy to, sama skierowała się ku wyjściu. Jeszcze w drzwiach stanęła, by złożyć pokłon Nikodemowi i znikła. Za nią w tenże sposób rozeszły się wszystkie. Pani Koniec Polska zaprowadziła Dyzmę do przeznaczonego dlań pokoju i pożegnała go milczącym skinieniem głowy. To choroba, pomyślał. Pewno będą duchy wywoływać albo co. Rozejrzał się. Spodziewał się, że i w tym pokoju znajdzie coś niezwykłego, lecz zawiódł się. Urządzenie niczym nie wyróżniało się, jedynym zaś przedmiotem intrygującym była czarna, płaska walizka stojąca na biurku. Po sutym obiedzie myśl pracowała leniwie i Nikodem rozciągnął się na sofie, by spokojniej rozważyć swoją sytuację. Nie odstępowało go uczucie niezadowolenia i obawy przed północną uroczystością. Pojęcia nie miał, jaką rolę będzie musiał w tym wszystkim odegrać. Co każą mu robić? Wprawdzie ma tam być główną personą, ale nie wie, czego od głównej persony te baby będą wymagały. Zresztą wszystko jest możliwe, jeśli każą mu wywołać diabła. Tfu! Splunął na dywan. Przyszło mu do głowy, że ostatecznie może wykręcić się chorobą. Na przykład reumatyzm. Już raz oddał mu doskonałe usługi w Koborowie. Przypomnienie Koborowa rozrzewniło go. Jakaż tam cisza, spokój, dobre żarcie, żadnej roboty. No i Nina. Ta lubiła całować się. Stwierdził, że jednak w Koborowie było najlepiej, zwłaszcza po wyjeździe Kasi. Diabli nadali ten cały projekt Kunickiego, przez który wrobił się na prezesa banku. Uśmiechnął się do siebie. No, bracie, nie narzekaj, naprawdę to nie ma na co. Myśl snuła się coraz wolniej, obfita doza pokarmu zrobiła swoje, Nikodem zasnął.